Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś w studio gościmy niecodziennych gości, bo są to panowie profesorowie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo serdecznie witam, szczęść Boże. A jest z nami pan profesor Jacek Gołębiowski, pan profesor Mieczysław Ryba i pan profesor Piotr Rachwał. Także cieszymy się z wizyty tutaj w studio, a wiemy, że ta wizyta w Chicago podyktowana jest na pewno jakimś projektem, bo na wypoczynek panowie raczej nie przyjeżdżają.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Nasza wizyta związana jest z ukazaniem owoców projektu o nazwie Polish Cathedral, polskie dziedzictwo religijne, społeczne, kulturalne i materialne w Stanach Zjednoczonych. Już miałem okazję kiedyś gościć tu ojca Zbigniewa. Informowałem, że trwają prace nad inwentaryzacją polskiego dziedzictwa. Tutaj wybraliśmy 56 parafii w Stanach Zjednoczonych, które posiadają status Polish Cathedral. Nie są to katedry w sensie prawa kanonicznego, natomiast jest to termin związany z historią sztuki, tutaj amerykańską. W ten sposób określają historycy sztuki amerykańscy polskie parafie. To najpiękniejsze, które ze względu na swój, prawda, charakter, styl, neorenesans, neobarok, neogotyk, wyglądają jak katedry, dominują, są dużo piękniejsze, większe niż kościoły katolickie budowane przez emigrantów włoskich, irlandzkich czy też niemieckich. Udało nam się z pomocą Bożą zakończyć ten wielki, wielki projekt. Trwało to 6 lat. 56 parafii zostało dokładnie zinwentaryzowanych i owocem tej pracy jest dwutomowy, przepięknie wydany leksykon, który naprawdę zawiera pełny opis tych wszystkich parafii. Leksykon to jest coś innego niż album. Jest to praca naukowa, specjalistyczna, bazująca na właśnie badaniach wszystkich archiwów związanych z parafiami, wszystkich archiwów diecezjalnych, a także archiwów rzymskich związanych ze zgromadzeniami śródzakonnych, takie jak nazaretanki i felicjanki. Także bardzo ciężko pracowaliśmy. Ja informowałem tutaj na bieżąco, że 2 dni spędzaliśmy w każdej z tych parafii. Wykonywaliśmy około 1000 zdjęć wszystkich elementów polskich, zarówno architektonicznych, jak i związanych z wyposażeniem kościoła, czyli witraże, obrazy, rzeźby, skarbiec, czyli monstrancje, kielichy z polskimi inskrypcjami i to już ja zajmowałem się osobiście tutaj z kolegą tymi rzeczami, skanowaliśmy dokumentację związaną z historią parafii. Także wielka praca nas czekała, została wykonana, ma tą przepiękną formę leksykonu. Udało nam się już prawie 300 kompletów rozesłać, sprzedać w świecie, ale jest wielkie zainteresowanie tym właśnie leksykonem ze względu na jego poziom edytorski i ogromne kompendium wiedzy. No i staramy się w tej chwili o środki na tłumaczenie tego na język angielski, może w przyszłości na hiszpański, ale też zależy nam na tym, żeby trafił do jak największej ilości bibliotek i miejsc, żeby można było pochwalić się tym ogromnym dziedzictwem, pokazać, co emigranci polscy, jak wielką pracę wykonali w Stanach Zjednoczonych.
Tak, w tym roku Stany Zjednoczone obchodzą 250. rocznicę powstania, ale wiemy, że Stany Zjednoczone zbudowane są właśnie nie przez kogo innego, ale przez emigrantów i Polacy mają tutaj znaczący wkład.
Mają wielki wkład. Ja badając sam byłem zaskoczony aż taką ilością dokonań, bo to mamy nie tylko przepiękne kościoły, które służyły duszpastersko. W większości tych obiektów zbudowano imponujące gmachy szkolne. Większość tych gmachów powstała w latach 20., 30. XX wieku i w tamtych czasach były to najnowocześniejsze, najpiękniejsze obiekty edukacyjne w Stanach Zjednoczonych. Wiele tych obiektów do dzisiaj zostało, jest używane w tej chwili nadal jako szkoły. To, co nas zaskoczyło, to niezwykła ofiarność tych emigrantów. Wiemy, że byli to ubodzy ludzie, którzy przyjechali tutaj za chlebem, którzy potrafili połowę pensji miesięcznej oddać na te cele ojczyźniane i sakralne. Dzięki ich ofiarności zbudowano za pieniądze polskie tą całą infrastrukturę, bo to był zawsze kościół, plebania, dom sióstr, szkoła, czasami jakaś Polish House i do dzisiaj one służą. Oprócz tego wysyłano naprawdę ogromne pieniądze do Polski na pomoc Polsce, szczególnie w okresie I wojny światowej, w okresie międzywojny, ale też potem jeszcze w okresie komunistycznym. Także ta ofiarność jest zdumiewająca. Druga rzecz, która bardzo tak osobiście mnie nawet tknęła, to ilość organizacji działających przy parafii. Ja nigdy nie spotkałem się z czymś takim, że przy parafii działa 150 organizacji. Od paramilitarnych, poedukacyjne, kulturalne. Niesamowita aktywność. Oczywiście różańcowe kółka, sodalicje. Ludzie byli tak zaangażowani w to życie parafialne, w życie narodowe i to widać. I to służy dzisiaj Ameryce, to ten nasz wkład.
Tak, pan profesor wspomniał, że też budowane były szkoły i to jest ciekawe, bo chyba Polacy są takim ewenementem, polscy migranci, którzy tak mocny akcent kładli na to, żeby dzieci jak najlepiej wykształcić, żeby miały łatwiejszy start, bo oni musieli ciężko pracować, jak przyjechali tutaj za chlebem, ale tego nie obserwuje się wśród innych nacji.
Tak, to był, to jak oglądałem dane statystyczne z różnych archidiecezji, no to porównywanie emigracji polskiej, niemieckiej, włoskiej, irlandzkiej z Europy Południowej i z Europy Środkowo-Wschodniej, zdecydowanie najwięcej szkół, najwięcej dzieci chodziło do polskich szkół. To było to coś niewiarygodnego. Także starano się bardzo o tą edukację. Były szkoły podstawowe w większości tych parafii. Dużo było też szkół średnich, co w tamtym czasie było naprawdę już wysokim wykształceniem. No i pamiętamy, że była próba utworzenia wyższej szkoły typu już uniwersyteckiego w Chicago przy kościele świętego Stanisława Kostki, tylko pierwsza wojna światowa przerwała ten projekt, a był już bardzo zaawansowany. Już były zbierane fundusze na budowę uczelni tutaj.
Drodzy panowie, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, dziś błogosławiony, zwykł często mawiać, że Polska i Polonia to tak jak serce, posiada dwie komory. Polska i Polonia. Może właśnie kilka słów na temat tego, co nasza ojczyzna może dzisiaj zawdzięczać Polonii i właściwie jak Polonia może wpłynąć na dalsze losy.
No też dodajmy taką rzecz, o czym mówił profesor Gołębiowski, że rzeczywiście przy kościołach się dokonywała ta cała edukacja, formacja czy utrzymywanie całego życia duchowego, wspólnotowego. A i polskość tutaj zawdzięczała dużo kościołowi, no ale i kościół polskości, bo jak sobie nawet rozmawialiśmy w kuluarach, mnóstwo księży, zakonnic z tych środowisk polskich było wyświęcanych, co oczywiście dawało kościołowi w Ameryce ogromne możliwości oddziaływania, czyli ta Polska, czy ci Polacy, którzy tu przebywali, temu kościołowi też służyli. To jest to, co widzimy i o czym mówił też prymas Wyszyński. Oczywiście nie ma polskości bez katolicyzmu i nie ma, ale ta polskość, czy ta Polska temu kościołowi też dużo tych takich, powiedzmy, służebności dała. Natomiast jeśli patrzymy na współczesność, to rzeczywiście jest chyba potrzebą chwili. Nawet mieliśmy dzisiaj w jednej ze szkół tu z profesorem Rachwałem takie spotkanie z dziećmi i młodzieżą w Konstancji, tak, przy tej parafii. I jest duże zainteresowanie, co ciekawe, nawet takimi wywodami co do genealogii, że dzieci pytają tu profesora, jak tam dotrzeć do naszych przodków. Również jest i znam takich ludzi, którzy swoje dzieci wysyłają na studia do Polski, bo są tańsze, na przykład studia medyczne, dużo są tańsze. Przy dzisiejszych możliwościach komunikacyjnych to naprawdę przy zaangażowaniu mądrym państwa i takich inicjatyw oddolnych, naukowych, organizacyjnych, jakie prowadzi profesor Gołębiowski, no to tę wspólnotę można odnowić na różne sposoby. Jest, wydaje się, zainteresowanie, jeden z członków tutaj, biznesmenów tutaj Polonusów mówił, że jest 5 minut dla Polski, trzeba to wykorzystać, w sensie zainteresowania. Co więcej, zaczęli mówić nam, że nie jest wcale tak, nawet na tym poziomie wysokiego w miarę biznesu, że jest tylko kłótnia, bo taki jest obraz też Polski i Polonii, a on mówi wręcz przeciwnie, że jest duże wsparcie wzajemne. O nim się mniej mówi, ale że jest taka sytuacja, już to ten multikulturalizm amerykański też chyba nie wypalił, więc te wspólnoty różne, narodowościowe tam się ze sobą integrują. Oczywiście ważne, żeby były też zintegrowane z macierzą. I to jest wielkie zadanie. Jeśli to się robi na różnych poziomach, bo tu z jednej strony te naukowe kwestie, kulturowe, ale jest pomysł profesora, ażeby zrobić taką radę biznesu Polski, Polonii, bo to też jest realne życie. Proszę zwrócić uwagę, jak robią Ormianie albo jak robią Żydzi, w sensie wspierania państwa, bycia we wzajemnych, nieustannych relacjach. To jest sytuacja, jeśli jest takie zainteresowanie, ożywienie, jeśli jest też niepokój na świecie, a więc jest poszukiwanie swojej też tożsamości i takiej wspólnoty, no to chcemy robić. I wydaje mi się, że nam się udaje nawet takie spotkania, kiedy są rozmowy, nie tylko już takie mocne badania naukowe, ale rozmowy z różnymi ludźmi, którzy wokół tego, co już się udało, co profesor pokazuje, ten leksykon, no to jest jakiś element i naszej podróży, bo to nie tylko Chicago, ale jedziemy na Florydę i próby takiego spięcia tych różnych kręgów biznesowych i różnych organizacji, no, które są opisane, leksykon, ale to też są różne rzeczy inne, które można dalej w instytucie tym polonijnym, który profesor prowadzi, robić. Taka mapa Polonii w świecie, i, prawda, taka internetowa, tak to nazwijmy, gdzie można będzie różne informacje sobie nawzajem wymieniać. To jest coś, co wydaje się jest szansą dla Polski, przypomnijmy Polski wyludniającej się dzisiaj w bardzo przyspieszonym tempie, gdzie już niedługo będzie potrzeba zapraszania jakichś imigrantów i pytanie skąd i dlaczego nie Polonik w świecie rozsianej, bo to nie tylko w Stanach, ale przecież jak byliśmy w Brazylii czy w Argentynie, to tam ci młodzi czy starsi młodzi ludzie są bardzo zainteresowani, bo żyją o dużo na gorszym poziomie nawet ekonomicznym niż się żyje w Polsce. To są wszystko rzeczy, przed którymi państwo polskie będzie stać jako przed problemami, bo no tak jak mówimy, mamy gigantyczny kryzys demograficzny. To wszystko, jak sobie poukładamy i będziemy w duchu prymasa Wyszyńskiego też funkcjonować, że skoro to nieszczęście, które nas w historii spotkało, te rozbiory, te wojny, ta komuna, to wszystko powodowało tak ogromną emigrację, że dzisiaj, kiedy potrzebujemy czegoś wręcz odwrotnego, nie emigracji, ale ściągania, no to wydaje mi się, że to jest to zadanie, które trzeba robić. I znowuż tutaj Kościół ma też gigantyczne pole oddziaływania, bo jak zwykle przy tym Kościele wszystko się odbywa i te szkoły sobotnie się odbywają przy Kościele i wiele innych kwestii. Także tak to chyba wygląda.
Również przy wielu kościołach działają zespoły folklorystyczne, dzieci, młodzieży, dorosłych również, no a to pokazuje i promuje polską kulturę i chyba też wielu Amerykanów wtedy właśnie też się zainteresuje i zapyta, gdzie ta Polska i co tam możemy robić.
Nie, no dzisiaj można być dumny z Polski. To nawet jak się pytam, o ileś tam młodzieży się zgłasza, że było w Polsce albo iluś ludzi, no to przecież ta Polska wygląda, zaryzykowałbym twierdzenie, w sensie przynajmniej wizerunkowym, lepiej jak Stany. Miasta ładniej wyglądają, są czyściejsze, zabytki są o wiele dłuższe. Jeśli mówimy o historii Stanów Zjednoczonych, 250 lat teraz będą obchody, no to my mamy, to jest prawda, z 1060, no to jest, to są nieporównywalne rzeczy, no bo Ameryka to jest kraj, tak jak ojciec powiedział, emigrantów różnorakich. I w tym znaczeniu my jesteśmy jedną z ważnych tego części, ale no, jeśli ktoś chce zagłębić się w swoją przeszłość, no to musi sięgnąć do tej Polski. No i to trzeba promować, bo pamiętajmy, dzisiaj nie istniałoby takie państwo jak Armenia bez diaspory, która wspiera gigantycznie to państwo, jest na tysiąc sposobów zagrożone. Nie istniałoby takie państwo jak Izrael bez diaspory, widzimy co się dzieje. Ale powiedzmy sobie uczciwie, tu profesor wykazywał, że pewnie nie zaistniałoby takie państwo jak Polska, nie odzyskałoby niepodległości, gdyby nie ci emigranci choćby w Stanach, gdzie się składali na tą Polskę na różne sposoby i pomagali, kiedy głód groził i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było wynikiem wtedy tej wspólnoty, która się wokół Kościoła gromadzała i dzisiaj wydaje mi się, że jeśli Polska ma przetrwać, jako państwo nawet, no to bez uruchomienia tej szerokiej migracji, sklejenia tego z tą naszą, z tym naszym narodem, z tą macierzą, no to będzie bardzo trudne. Bo to jest wielki kapitał, to by było niewyobrażalne marnotrawstwo.
Pytanie do pana profesora Piotra, bo to tylko było jedno z wielu spotkań w szkole, ale takie spotkania pierwsze, one dają takie pewien wrażenie i takie celne określenie problemu, tematu. Co robić? Bo nieraz rodzice skarżą się, że dzieci nie chcą uczyć się polskiego, nie chcą chodzić do polskiej szkoły, no bo ich koledzy sobota czy piątek po południu mają już czas wolny, a tu trzeba jeszcze ten wysiłek włożyć, żeby czas poświęcić na naukę w polskiej szkole. Jak zachęcić to młode pokolenie? Jakich argumentów rodzice mogliby użyć, żeby dzieci skorzystały z tego wielkiego, można powiedzieć też przywileju i szansy dla nich?
Na pewno nie jest to sprawa łatwa dla rodziców przekonać takiego młodego człowieka, ale myślę, że mądrość rodzica później zdecydowanie procentuje, dlatego że tak jak właśnie też profesor Ryba wcześniej wspominał, na tych spotkaniach z dziećmi podkreślaliśmy w zasadzie znaczenie, ważność porozumiewania się w różnych językach. Nie mówimy tylko oczywiście o języku polskim, angielskim, ale generalnie jest to bardzo duży kapitał dla młodego człowieka. I teraz jeżeli rodzic taki świadomy zdaje sobie sprawę, że dziecko, no oczywiście posługuje się dzisiaj powiedzmy językiem angielskim, prawda, czy tutaj takim językiem można powiedzieć dzisiaj współczesnym, takim uniwersalnym, tak jak kiedyś język francuski, prawda, był zarezerwowany dla osób wykształconych, prawda, obytych w świecie, ale to jest, wydaje się, w świecie takim dzisiaj zglobalizowanym, to jest jednak zbyt mało, więc ten kapitał w postaci drugiego języka, czasem trzeciego języka, no to już jest coś, więc myślę, że mądry rodzic dostrzega i widzi przyszłość właśnie między innymi w tym względzie. Myśmy właśnie też jeździli sporo po Ameryce Południowej, między innymi, czy głównie w Brazylii. I tak nawiązując jeszcze do tej diaspory, o której mówimy, bo to może o tym nie wspomnieliśmy wcześniej, ale warto sobie uświadomić pewną skalę. Polska jako naród 38-milionowy, powiedzmy, no około 40 milionów, gdybyśmy doliczyli diasporę, to się okazuje, że jest nas ponad 60 milionów Polaków, więc 20 milionów to jest połowa tego, co praktycznie żyje w Polsce. I właśnie i Stany Zjednoczone oczywiście tutaj wiodą prym, dlatego że to było takie miejsce, patrząc na historię z kolei migracji, gdzie no, chyba najchętniej wyjeżdżano i to pokazują statystyki, bo oczywiście nie mamy super dokładnych danych, wiadomo, że są to dane szacunkowe, ale w Ameryce obecnie żyje około 10 milionów Polaków czy osób polskiego pochodzenia. Więc to jest zdecydowanie najliczniejsza diaspora. Natomiast, tak jak wspomniałem, Ameryka Południowa, może mniej znany fakt, na przykład Brazylia jest krajem, gdzie tych Polaków, czy tych, którzy mają polskie korzenie, jest około 3 miliony. I taki przykład z życia wzięty właśnie. Jeżdżąc po południowych stanach Brazylii, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, nie znając języka portugalskiego, czy brazylijskiego portugalskiego, okazuje się co? Że łatwiej dogadać się w języku polskim niż w języku angielskim. Sami, mówię, doświadczyliśmy tego, zajeżdżając, nie wiem, prozaiczne sytuacje, zajeżdżając na przykład na stację benzynową, prawda, zastanawiając się, bo nie do końca człowiek też obeznany tam z, powiedzmy, z tym paliwem, jak to się tam nazywa, co lać, czy diesla, czy tam swoje nazwy mają, takie regionalne często. Okazuje się, że wychodzi człowiek ze stacji, pracujący na stacji. Czym mogę pomóc? Oczywiście takim językiem często nawet XIX-wiecznym, jeszcze odziedziczonym po pradziadkach, prawda? I to na każdym kroku, do sklepu, prawda? Gdzieś na prowincji, powiedzmy, miejscowości typu Cruz Machado, gdzie było duże takie osadnictwo polskie. Wchodzimy też do sklepu, zastanawiamy się, o tutaj takie czekolady, takie jakie ciekawe, jakie kakao, skąd i tak dalej. A w czym państwu możemy pomóc? Także nieoczekiwane takie sytuacje, więc tutaj pod tym względem kapitał jest naprawdę bardzo duży. I faktycznie, tak jak z tą młodzieżą rozmawialiśmy, no to chyba w pewnym sensie rozumieją, mimo że to od 5., 6., 7. klasa poświęcają swój czas, weekend, sobota, ale myślę, że warto i to będzie procentować. No to są po prostu wybrańcy.
Drodzy panowie, no pobyt tutaj związany jest z pewną też pracą naukową, dalszym pogłębianiem tej wiedzy na temat Polonii, nie tylko. A czy są przewidziane jakieś spotkania z Polonią, jakieś konferencje czy tego typu rzeczy?
Cały czas towarzyszą nam spotkania z Polonią. Ja wspomniałem o zakończonym projekcie dotyczącym Polish Cathedral. Paralelnie robiłem projekt, który jeszcze trwa. To jest utworzenie centralnej bazy organizacji polonijnych w świecie. Jesteśmy jako Katolicki Uniwersytet jedną placówką, która posiada centralną bazę polskich organizacji. Jakich jest 7 tysięcy. Weryfikujemy, opisujemy. To nie jest ta lista, którą możemy zobaczyć w internecie GUS-u czy MSZ-u, bo tam jest wiele pomyłek, wiele rzeczy wpisanych, takich absurdalnych, które nie mają miejsca. Jest prawdziwa lista wszystkich polskich podmiotów na świecie. I nie tylko lista, ale jest dokładnie opisana każda organizacja. Dlatego przy każdej wizycie spotykamy się z szefami organizacji, żeby uściślić te dane, a także proponować jakieś nowe projekty. Dzisiaj było spotkanie z panem Hubertem Cioromskim, prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, z przedstawicielami różnych organizacji biznesowych, nie tylko, także cały czas spotykamy się, podtrzymujemy ten kontakt, o którym tu profesor mówi, że to jest tak ważne, to wzajemne oddziaływanie kraju emigracji, ale także tworzymy nowe jakieś takie pomysły typu tworzenie tej Rady Przedsiębiorców Polskich, Polonijnych, żeby się mogli wspierać też finansowo wspólne projekty i utrzymać tą wiedzę, bo my mamy tą wiedzę, my się nią zachwycamy, ale to jest wstępny krok, my powinniśmy to upowszechnić. Podzielić się z rodakami w kraju, za granicą. My mamy też jako nasze środowisko, w tym razie tutaj nie jako KUL, akurat nie jako Towarzystwo Naukowe KUL dysponujemy portalami cyfrowymi. Są to dwa portale. Jeden to jest portal polonii.pl. Otwieramy, tam można obejrzeć też nasz leksykon, owoce badań. Drugi to Polonijna Agencja Informacyjna i zauważamy wzrost liczby osób, które czytają nasz portale. W tamtym roku było to 90 milionów osób. Czyta to nasze portale, czyli jest narzędzie. Teraz szukamy środków na wsparcie tego narzędzia. Wiadomo, że mamy taką sytuację polityczną w Polsce, jak nie inną, czyli nie możemy korzystać z funduszy rządowych żadnych na wsparcie tychże dzieł. No, dlatego prowadzimy rozmowy też tutaj w różnych ośrodkach polonijnych, żeby utrzymać to nasze narzędzia, żeby upowszechnić tą wiedzę o Polonii, bo ona jest ogromna, a mamy 30-letnie doświadczenie, akurat nie my tutaj, zespołowe w pracy i owoce tych badań są naprawdę ogromne, tylko chodzi w tej chwili o upowszechnienie i domknięcie tej współpracy.
W takim razie życzymy sukcesów i jak najowocniejszego pobytu tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo nie tylko w Chicago, bo słyszeliśmy Floryda, Nowy Jork, a więc jeszcze duże wyzwania. Bardzo dziękuję za wizytę w studio i gratuluję tego, co dotychczas zostało zrobione. No i niech Bóg prowadzi.
Dziękujemy z Bogiem.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, w studiu Radia Maryja gościliśmy panów profesorów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a byli z nami pan profesor Jacek Gołębiowski, pan profesor Mieczysław Ryba i pan profesor Piotr Rachwał.